dłuższy weekend co tydzień, a nie tylko kilka razy w roku? No pewnie wielu z Państwa się to marzy. Ale czy nas na to stać? Między innymi o to zapytam dzisiaj moją gościnię, panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak. Zapraszam. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
No właśnie, obiektywnie o biznesie ma tytuł nasz program, więc z jednej strony zderzają się chęci czy też zapotrzebowanie na to, żebyśmy trochę więcej mieli czasu dla rodziny, dla siebie, żeby odpocząć, no a z drugiej strony zderzają się te realia biznesowe. Trzeba to twardo policzyć, no i te wyliczenia chyba nie są zbyt sprzyjające.
Nie wiem, powiem szczerze, nie widziałam takich bardzo dokładnych wyliczeń, ale jeżeli się zastanowimy nad tym, jak wygląda możliwość szczególnie dłuższego weekendu i czterodniowego tygodnia pracy, to bardzo mocno to wszystko zależy od tego, gdzie kto pracuje. Tak? Jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, faktycznie w biurze umysłowo, możemy sobie wyobrazić, że tam faktycznie jesteśmy w stanie gdzieś, jeżeli się zepniemy, tak kolokwialnie rzecz ujmując, w te 4 dni wykonać pracę, którą normalnie wykonywaliśmy w ciągu 5 dni, będąc bardziej produktywnym. No ale jeżeli pomyślimy sobie o wszystkich sklepach, sektorach usługowych, fabrykach, gdzie jednak ta produkcja czy te usługi muszą być dostarczane codziennie, no to tutaj już okazuje się, że to tak proste nie jest, bo no, trzeba ciągłość zapewnić w każdym dniu tygodnia i wtedy niekoniecznie może to być weekend, to może być wtorek, środa czy czwartek jako ten dzień wolny, co już na pewno nie jest takie przyjemne, jakby byłby to piątek czy ewentualnie poniedziałek. A druga sprawa, że jednak wówczas przy założeniu, że płacimy taką samą pensję, szczególnie właśnie znowu w tych sektorach, gdzie ciągłość musi być zapewniona, zapewne oznaczałoby to znacznie wyższe koszty, przede wszystkim dla małych, dla średnich przedsiębiorstw. I to mogą być koszty, które są trudne do jakby uniesienia. Druga sprawa, na którą też warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to jednak jest to, że my mamy kurczące się zasoby pracy, że osób, które są zdolne do pracy w Polsce jest coraz mniej, coraz więcej osób, które w Polsce pracują, to są imigranci, dlatego że Polaków, którzy potencjalnie mogą pracować, brakuje. Więc w momencie, kiedy skracamy tydzień pracy, automatycznie musimy zatrudnić więcej osób, żeby wykonywały te same czynności. No tam, gdzie jak powiedziałam, trudno jest wykonywać coś bardziej produktywnie czy więcej w krótszym okresie czasu. No i tutaj może się okazać, że faktycznie nie mamy osób, które mogłyby te dodatkowe godziny czy dodatkowe miejsca pracy wypełnić.
W przemyśle, w biznesie można sobie wyobrazić, że ta produktywność będzie zwiększona przez automatyzację, robotyzację, wykorzystanie sztucznej inteligencji. No ale rzeczywiście w takich małych, drobnych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w zakładach fryzjerskich, no sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka, żeby wykonał swoją pracę.
No nie, ani też nie przyspieszymy pewnych czynności, nie zrobimy szczególnie tych usług, na przykład właśnie w sektorze beauty. Nie da się szybciej pewnych rzeczy wykonać. Wszystko to zajmuje odpowiednią ilość czasu i tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby to inaczej zorganizować.
Ale jest nacisk społeczny, trochę obudzony przez kampanie wyborcze, które były w tym roku, przez polityków, trochę przez to, że w całej Europie się o tym mówi. W ubiegłym roku badania Eurostatu pokazywały, że Polacy są w ogóle najbardziej zapracowani. No nie, Grecy tam o pół godziny nas wyprzedzają tygodniowo, no ale jesteśmy w czołówce najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No i teraz jak to pogodzić? No bo to będzie powodowało pewne napięcia społeczne.
Więc tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że Europa jako kontynent, czy jako powiedzmy Unia Europejska w globalnym kontekście, stajemy się niestety coraz mniej konkurencyjni, przegrywając z krajami chociażby azjatyckimi, które się bardzo szybko rozwijają, gdzie faktycznie ta intensywność pracy też jest bardzo duża. Więc no trochę patrzymy sobie na takie standard powiedzmy zachodnioeuropejski, gdzie ta dyskusja się odbywa jednak w sytuacji, kiedy produktywność w tych krajach jest znacznie większa, zarobki są znacznie większe, więc ta elastyczność jakby decydowania, że możemy pracować trochę mniej, i podejrzewam też trochę mniej zarabiać, jest łatwiejsza niż w Polsce, gdzie jednak nadal chcemy dogonić rozwojowo kraje Unii Europejskiej i myślę, że pod tym względem też trudno jest u nas rozmawiać o tym, żeby przyjmować standardy takie, kiedy ten tydzień pracy jest krótszy, bo to oznacza, że doganianie i nadrabianie dystansu do innych krajów będzie znacznie dłuższe.
Kilka razy padło słowo produktywność. No i właśnie, bo argument, czy kontrargument jest taki, że jeśli pracownik będzie bardziej wypoczęty, będzie miał tą wizję trzydniowego weekendu, no to zepnie się, będzie chętniej od poniedziałku do czwartku wykonywał tą swoją pracę.
No tak jak powiedziałam, to możliwe jest tam, gdzie mamy do czynienia z osobami, które, nie wiem, wykonują pracę biurową, pracę umysłową, kiedy faktycznie można sobie wyobrazić, że mamy określone zadania, pracujemy w trybie bardziej zadaniowym i te zadania, które mamy na tydzień, wykonujemy w 4, a niekoniecznie w 5 dni. Ale znowu tam, gdzie nie mamy takiej elastyczności, tego, że możemy coś zrobić szybciej, bardziej efektywnie, no to zaczyna się problem, bo no powiedzmy, ludzie nie będą mówili, że idziemy do sklepu od poniedziałku do czwartku, a w piątek już do sklepu nie idziemy. Wiemy, ile było różnego rodzaju trudności w momencie, kiedy ten handel zamyka się na niedzielę. Więc jakby zwiększanie, w szczególności właśnie w takich sektorach, gdzie potrzebny jest 5, czasami 6-tygodniowy tydzień pracy, możliwości w jakby obsługi klientów przy 4-dniowym tygodniu pracy oznacza więcej zatrudnionych osób, a nie to, że możemy w sposób bardziej produktywny te działania wykonywać. Więc tak, nie wszędzie, nie zawsze.
To Belgowie zrobili chyba taki eksperyment, że przez był 4-dniowy tydzień pracy w urzędach. I tam rzeczywiście, no ale to rodzi kolejne napięcia społeczne, dlaczego dana grupa może mieć, a druga grupa nie może mieć i też nierówne
dokładnie,
traktowanie.
Szczególnie, że powiedzmy no, praca biurowa, praca urzędowa nie jest najbardziej obciążającą fizycznie pracą. Także z punktu widzenia zmęczenia oczywiście można powiedzieć, że to jest męcząca praca, ale jeżeli porównamy ją do pracy, nie wiem, osób, które wykonują prace fizyczne, a te z reguły znowu niekoniecznie zawsze mogłyby być skrócone, no to okazuje się, że mamy taki trochę efekt, gdzie dajemy tym, którzy i tak są w relatywnie lepszej sytuacji w porównaniu do tych, którzy no, wykonują po prostu bardzo ciężką pracę.
Panie profesor, ma Pani doświadczenie administracyjne, więc zdaje sobie Pani sprawę, że jednak no, poza tymi twardymi danymi, poza biznesem, no, jest ta część, o której tutaj już mówiliśmy, trochę polityczna, społeczna, tych nacisków. I czy to może być tak, że rzeczywiście politycy no, będą musieli się ugiąć i będą musieli, nie wiem, wprowadzić jakieś takie rozwiązania, które albo będą dawały, nie wiem, elastyczność tej pracy większą, tak? Bo to chyba bardziej w tą stronę by musiało pójść.
Ja uważam, że pewna większa elastyczność pracy z pewnością się przyda, chociaż też powiem szczerze, dzisiaj ona jest znacznie większa niż była kiedyś, jeżeli popatrzymy właśnie znowu głównie na prace biurowe. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jednak bardziej popularna jest na przykład praca zdalna, praca z domu, niekoniecznie codziennie jeżdżenie do biura, co też trochę oszczędza tego czasu prywatnego, chociażby związanego z dojazdami do pracy i z pracy. Więc elastyczność na pewno tak. Podejrzewam, że presja będzie, to już słyszymy głosy, które pokazują, że część osób oczywiście bardzo chciałaby pracować krócej i mieć więcej czasu wolnego. Ja myślę, że bardzo ważny jest tutaj dialog społeczny, czyli jednak rozmowa pomiędzy pracodawcami, przedstawicielami pracowników i rządem, żeby też mieć argumenty każdej ze stron, wysłuchać każdej ze stron i zobaczyć, czy faktycznie nas na to jako społeczeństwo, nas na to jako państwo czy gospodarkę stać, czy nas nie stać, w jaki sposób wprowadzać rozwiązania, które moim zdaniem na początku mogłyby być związane z tym, żeby ograniczyć no, ten czas pracy nadmierny. Tak? Bo jeżeli pracujemy najwięcej w Europie, to oznacza, że bardzo dużo osób pracuje tak naprawdę także w nadgodzinach. Może gdzieś zacząć od tego, żeby spróbować szukać, jak możemy zmniejszyć ten nadmiarowy czas pracy, który mamy dzisiaj, a potem się zastanawiać, jak długi powinien być tydzień pracy i jak go najlepiej zorganizować.
No bo z drugiej strony biznes, przedsiębiorcy mówią o tym, że to, o czym pani powiedziała, społeczeństwo się starzeje, nie mamy rąk do pracy tyle, ile potrzebujemy, więc powinna wrócić dyskusja na przykład o wydłużonym czasie pracy, nie mówię tygodniu, tylko jeśli chodzi o rok czy wiek przejścia na emeryturę. No ale tutaj myślę, że rządzący się nie odważą ruszyć tego tematu.
A bardzo żałuję, bo tak naprawdę jest to temat, który powinien być poruszany. Oczywiście z odpowiednią dyskusją, z odpowiednimi argumentami. Podnoszenie wieku emerytalnego nigdy nie jest łatwe i nigdy łatwe nie było. Natomiast jeżeli popatrzymy na tendencje europejskie, tendencje światowe, jednak w krajach rozwiniętych wiek emerytalny jest wydłużany. Standardem w Europie jest 67 lat. I oczywiście znowu jest to bardzo trudna i bardzo skomplikowana dyskusja. Natomiast w mojej ocenie nie jesteśmy w stanie jej uniknąć. Rzecz, która jest powiązana z wiekiem emerytalnym, to także to, że kobiety mają niższy wiek emerytalny niż mężczyźni, co oznacza, że ich emerytury są o 1/3 niższe niż emerytury mężczyzn, a bardzo często zbliżone do emerytury minimalnej lub wręcz równe emeryturze minimalnej. Więc tak naprawdę mówiąc o niskim wieku emerytalnym kobiet, jednocześnie mówimy o tym, że zakładamy, że one będą bardzo blisko linii ubóstwa, będą miały bardzo niskie dochody i to oczywiście też w przyszłości będzie kłopot, już zresztą jest kłopot, więc...
Do tego dokłada się jeszcze to, że kobiety żyją dłużej statystycznie w Polsce niż mężczyźni i przez to ten okres ich życia właśnie na dość minimalnych
i często
przychodach.
Też samotnego, bo przez to, że żyją dłużej, to częściej kobiety zostają wdowami i muszą same sobie radzić w gospodarstwie domowym ze swoimi dochodami. I nawet jeżeli mają rentę rodzinną, rentę po mężu, rentę wdowią, to też jest oczywiście kłopot.
Pani profesor, to tak na koniec, jeśli by pani miała oceniać te wszystkie argumenty społeczne, polityczne i gospodarcze, uważa pani za realne słowa pani minister Dziemianowicz-Bąk, że do końca tej kadencji będzie chciała wprowadzić ten 4-dniowy tydzień pracy w Polsce?
Powiedzmy, jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany, podejrzewam, że takie działania będą mogły być prowadzone. Natomiast ja bym jednak zawsze starała się spojrzeć na to z perspektywy oceny skutków takich rozwiązań, i dla gospodarki, i dla pracodawców, i dla potencjalnego rozwoju, i dla pracujących, żeby zobaczyć, czy my się faktycznie z czymś takim zepniemy, czy jednak będzie to zbyt kosztowne z punktu widzenia jakby tych wszystkich grup, o których mówiłam, i także nie wiem, finansów publicznych, budżetu państwa, tam gdzie też nasze podatki wpływają. Bo wszystko ma swoją cenę i oczywiście ma swoją wartość i musimy to.
Pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi właśnie zapłacić, zyskać jeden dzień wolnego, a zapłacić wolniejszym rozwojem kraju.
Jeden dzień wolnego, nie wiem, stracić 1/5 swoich zarobków, to może tak zadajmy pytanie, tak? Czy...
No nie, nie, dyskusja odbywa się tylko i wyłącznie na poziomie zarabiam tyle samo, a...
No tak, no ale znowu mamy osoby, które na przykład zatrudnione są na stawkach godzinowych, tak? Więc wtedy, czy pracują 32 czy 40 godzin, no to jest oczywiście duża różnica, jeżeli chodzi o ich zarobki. Także znowu to nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste i trzeba bardzo mocno zastanowić się nad konsekwencjami, tak jak powiedziałam, dla różnych obszarów naszego życia, dla różnych grup społecznych, czy przypadkiem właśnie ci najmniej zarabiający, będący w najtrudniejszej sytuacji, najbardziej na tym nie stracą.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem w Obiektywnie o Biznesie była pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.